To jest właśnie ta audycja na antenie Radia Poznań. W kalendarzu mamy poniedziałek, 5 dzień listopada. Kłaniają się realizujący naszą audycję Łukasz Kurzacki i mówiący te słowa Krzysztof Ratajczak. Dobry wieczór. Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o sporcie żużlowym. Troszeczkę odczekaliśmy, aż troszkę te emocje wszystkie opadną, że czas świętowania może powolutku też dogasa, ale o to wszystko zapytamy naszych znakomitych dzisiaj gości z mistrzowskiej ekipy FOGO Unii Leszno, dyrektor zarządzający klubu Ireneusz Igielski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Trener, menedżer Piotr Baron, witamy serdecznie.
Dobry wieczór, witamy.
I mistrz świata juniorów, jeden z najzdolniejszych jeźdźców polskiego speedwaya, Bartosz Smektała, witamy.
Dzień dobry.
No to panowie, świętowanie zakończone, czy cały czas wizyty w zakładach pracy u nowo wybranego prezydenta i tak dalej, i tak dalej. No i zbieranie tych kopert, które przydadzą się na jakieś fajne wakacje, a może już po wakacjach. Jak to jest, panie dyrektorze?
No tak, no, generalnie nieustające pasmo sukcesu. Jak już tak rozpoczynamy tą audycję, no to chyba pójdziemy dalej w tą stronę, tak?
No ruszamy na zielone światło, przecież tutaj czerwone w radiu.
Oczywiście, że tak. No, my się śmiejemy w klubie, że tak naprawdę zdobyliśmy mistrza Polski, moglibyśmy teraz siedzieć, nic nie robić, ale to tak naprawdę no, nie w naszej mentalności. Także tak jak tutaj wspomniałeś, wizyty w zakładach pracy, różne projekty, jesień z mistrzami, wizyty w różnych miastach, spotkania z kibicami. Wozimy nasz puchar, wozimy nasze medale, wozimy naszych zawodników, dajemy naszym kibicom to, czego tak naprawdę no, nie mają takiego dostępu w takiej pełnej bliskości podczas sezonu, bo jednak wiadomo, że podczas sezonu każdy jest gdzieś tam zajęty i jednak jest ta bariera, a po sezonie właśnie jest czas na takie właśnie imprezy i spotkania przede wszystkim z kibicami. Było trochę tego świętowania, ale już o świętowaniu zapomnieliśmy i rzuciliśmy się dalej w wir pracy.
Niesamowity sukces, jeśli chodzi o to drużynowe mistrzostwo Polski, panie trenerze, bo wszyscy właściwie, nie wiem, i eksperci, i ci pseudoeksperci od razu stawiali was na najwyższym stopniu podium. To też było dla pana jakieś wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć, tak nastawić ekipę, tak dyrygować ją podczas meczów, żeby to wszystko się udało?
Oczywiście presja jest wielka, jeżeli jest takie nastawienie i oczywiście kibice, dziennikarze, wiele osób nastawiało w fotelu lidera. To kolorowo tak nie było. Początek roku mieliśmy świetny. Następnie w lipcu gdzieś tam troszeczkę przerwy, ale to można powiedzieć, że po części wkalkulowana gorsza troszeczkę dyspozycja. Na ten moment, kiedy trzeba było już pojechać dobrze, to pojechaliśmy, czyli faza playoffów. Już sierpień się zaczynało wszystko układać, ale oczywiście obciążenie było ogromne, tym bardziej, że chcieliśmy zdobyć drugi raz z rzędu tytuł mistrza Polski. To nie powiem, że nam się udało, bo to zdobyliśmy, to wypracowaliśmy i z tego się bardzo cieszymy.
No właśnie, znakomity efekt finalny, to jest szalenie istotne. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym planowanym trzecim z rzędu mistrzostwie, żeby tę złotą erę lat, końcówki lat 80. przypomnieli sobie kibice leszczyńskich Byków. Tak sobie dzisiaj musiałem poszperać. Co zrobił Bartosz Smektała w tym sezonie? I tak trudno mi było trochę znaleźć porażki. Udało mi się, co prawda, finał młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, prawda Bartek? Tak cię zaatakuje od razu na początek.
Nie wiem, czy to była porażka, bo
drugie miejsce.
Tak, oddałem
to jest pierwszy przegrany.
To jest pierwszy przegrany.
No, Bartosza Smektały się będzie teraz wymagać, nie wiem, do 2020 któregoś złota.
Aha, no dobra.
Może tak być?
Postaramy się.
Tak mówiąc, już całkiem serio, udany 2018 na torach dla ciebie.
Szczerze mówiąc, gdyby nie tym, wiadomo, tam w Ekstralidze też było dobrze, po punktach widać, że tam było okej. Początek sezonu nie do końca był do mnie udany i tak naprawdę gdyby nie ta lepsza końcówka sezonu, a dzisiaj byśmy może mówili troszkę inaczej, ale najważniejsze jest to, żeby dobrze kończyć sezon.
No właśnie, pewnie, że ten finish i te efekty w postaci stania na podium są najistotniejsze, ale też się pojawiały i chyba trzeba być odpornym. Kto ty sam sobie troszkę takiego lotnego gazu, który musi w młodym zawodniku buzować, kiedy wszystko się udaje, kiedy są tytuły. Też sobie dzisiaj tak oglądając te wszystkie tytuły, na przykład a propos młodzieżowych, drużynowych mistrzostw Polski, o kosmicznym speedwayu pisano, który pokazaliście z Dominikiem Kuberą, to może trochę zaszumieć w głowie. Radzisz sobie z tym wciąż? Czy trener upuszcza, czy rodzice?
Jak spotkaliśmy się tutaj w zeszłym roku, to samo tak. Się pan zapytał. Powiedziałem, że nie, że że wszystko jest okej, bo pracujemy, jeździmy dla, w fajnym klubie, który pilnuje wszystkiego na bieżąco, to jest bardzo ważne. Nie ukrywam, że tam gdzieś po takich tytułach czasami faktycznie jest super, ale tak naprawdę no każdy, nie wiem, oddaje tutaj rękę za chłopaków młodych z Leszna. Każdy chce pracować, każdy chce być najlepszy i fajnie chwilę się pocieszyć tytułami, ale za chwilę wiemy, że trzeba się brać dalej do pracy, bo za chwilę mogą nam nasi rywale odjechać.
No właśnie, panie trenerze, Team Spirit, można o tym mówić, to jest też takie powracające pytanie, powracająca melodyjka, ale celowo o to pytam, bo skoro jest kolejny sezon z sukcesami, czyli to musi jakoś funkcjonować. Też świadomie zapytałem Bartka właśnie o te, no w cudzysłowie, jakąś ewentualną wodę sodową, bo wiadomo jak to jest, poklepywanie zawodników, a później nagle od ściany do ściany, tak też często kibice potrafią się zachowywać, media również, to też bijemy się w piersi i od razu skrytykować. Trzeba mieć spokój?
Myślę, że spokoju trzeba mieć bardzo dużo, przede wszystkim i w sobie, i w drużynie, ale my mamy to szczęście, że pracujemy wszyscy w Unii Leszno, gdzie nawet w ciężkich chwilach i zarząd, i generalnie kibice i tak dalej nie naciskali nas na to, co się może wydarzyć, bo też było ciężej. Nie mówię, że było wszystko, że wszystko było super, ale to już gdzieś kupę szczęścia było, że nie mieliśmy gdzieś tam nacisku z zarządu i tak dalej, ale wracając, pierwszy mistrz Polski, który zrobiliśmy w ubiegłym roku, był ciężki, ale powiedzieliśmy, że zimą będziemy pracowali ciężej jeszcze, żeby obronić ten tytuł. Dzisiaj pytanie się nasuwa, tak, znowu jedziemy o mistrza, tak? No pewnie chcemy tego mistrza zdobyć, każdy chciałby w naszym wypadku również zdobyć, ale musimy jeszcze więcej pracować niż w ubiegłym roku, bo tego wszyscy będą od nas wymagać bardzo dużo. Każdy będzie miał zasadę lej mistrza i do tego się musimy również przygotować. Nawet dzisiaj już tam jak plany treningowe robiliśmy, to przyspieszyliśmy wszystko o tydzień, żeby tej pracy więcej włożyć, żebyśmy jak najwięcej jednostek treningowych zrobili przed świętami. No i cóż, i po świętach dalej będzie jazda, więc szykujemy się, chwile już tej chwały były, dzisiaj zajmujemy się zupełnie nowym sezonem, musimy zapomnieć i wszyscy na pewno zawodnicy zapomną o tym, co było. Szykuje się nowy sezon, nowe wyzwanie i dużo, dużo więcej pracy.
Było coś w tym sezonie 2018, skoro mówiliśmy o paśmie sukcesów, to teraz jest czas na moment szczerości, kiedy były jakieś, nie wiem, chwilki zwątpienia, coś się wydarzyło takiego, kiedy wydawało się, że może coś się nie udać na tym finiszu, czy raczej nie? Tylko szczerze.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sam finisz, to nie, no tak jak tutaj trener wspomniał, no mieliśmy taki moment takiej małej, delikatnej zadyszki, gdzie przegraliśmy dwa mecze wyjazdowe i to tak naprawdę przegraliśmy je w samych końcówkach, obydwa mecze. I to wtedy tak trochę takiej delikatnej niepewności przede wszystkim wśród naszych kibiców się wdarło i gdzieś tam jakieś tam głosy się odezwały, że Unia Leszno ma zadyszkę, że to już tak naprawdę koniec, że już lepiej nie mogą jechać, ale tak jak Piotr powiedział, my generalnie staraliśmy się spokojnie podchodzić do tej sprawy, tak? Zdawaliśmy sobie sprawę z potencjału przede wszystkim naszej drużyny. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś ma słabszy dzień, to ze spokojem są inni zawodnicy, którzy mogą tak naprawdę zastąpić każdego innego chłopaka. Mieliśmy świetnych juniorów, co też nam dawało bardzo dużą przewagę przed konkurencją. Także tak naprawdę staraliśmy się bardzo na chłodno do tego podchodzić. No aczkolwiek ten stres, tak jak Piotr powiedział, no on jest olbrzymi, tak przede wszystkim w tej fazie play-off, bo niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, że drużyny szły przed rundę zasadniczą jak burza, niepokonane, po czym jeden nieudany mecz w pierwszy, tak naprawdę jadąc z pozycji lidera na obcym torze, czyli mecz pierwszy wyjazdowy, który może się nie udać.
I właśnie tak chciałem naprawdę o to zapytać. No właśnie, bo
ciężko
to jest,
później się odrabia, też ciężko, to tutaj wszyscy mogą potwierdzić, że tak naprawdę jest to straszne obciążenie psychiczne, no ale w naszym przypadku akurat się udało, tym bardziej, że trafiliśmy na Wrocław i gdzieś tam dobrze to się wszystko potoczyło, a później finał to już tak naprawdę rządzi się swoimi prawami.
61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia sportowej areny, 61 8 654 654, jeśli państwo mają ochotę do nas zadzwonić, przede wszystkim porozmawiać z naszymi gośćmi, dyrektorem zarządzającym Unii Ireneuszem Igielskim, trenerem Piotrem Baronem i jestem drużyny Unii Leszno, Bartoszem Smektałą, to serdecznie zachęcam. A propos propos tego, bo to też temat powracający, czy są jakieś już dyskusje, mieliście już jakieś spotkania w Speedway Ekstralidze na temat ewentualnego wyboru tego miejsca, jeżeli już jest w playoffie na pierwszym miejscu, gdzie rozgrywać się pierwsze spotkanie, bo też się takie tematy pojawiły, że no nie wiem, można przegrać 8 punktami i robi się mega stres w tym rewanżu, mimo atutu własnego toru właśnie w meczu tym drugim.
No robi się mega stres, tym bardziej, że no tak to jest wszystko skonstruowane, że ja osobiście twierdzę, że jednak lepiej się ucieka z tą przewagą punktową niż tam gdzieś odrabia te punkty, bo jednak wystarczy przegrać pierwszy mecz playoffu, mimo tego, że jedzie się ten rewanż u siebie, ale za każdym razem jak odbijamy się na 6 punktów, to druga strona ma rezerwę taktyczną, a w każdym tak naprawdę zespole są co najmniej 2 gwiazdy, które ten wynik potrafią pociągnąć, także naprawdę ciężko się odrabia te punkty. Rozmów tak naprawdę żadnych nie było, gdzieś tam pojawiły się w pewnym momencie takie głosy, że no tak naprawdę zwycięzca rundy zasadniczej no nie ma żadnej przewagi, tak? Jak gdyby, jeżeli mówimy o tą fazę play-off, oprócz tego, że jest takie prawdopodobieństwo, że ten finał finałów, jeżeli już do niego dojdzie, wtedy ta drużyna organizuje u siebie, tak? Nie ma u nas takiego czegoś, jak jest chociażby w Szwecji, gdzie drużyna, która wygrywa albo jest w czubie rundy zasadniczej, może sobie wybrać przeciwnika na fazę play-off. Tego u nas nie ma. Wszyscy wiemy, że drużyna z miejsca pierwszego jedzie najpierw do drużyny z miejsca czwartego, a drużyna druga
nie jedzie do miejsca trzeciego. Nie są planowane zmiany regulaminowe na razie w 2019?
Nie, na pewno na przyszły rok, na pewno na 2019 żadnych zmian nie będzie.
To jeszcze tak postaram się doszukać pewnych różnic między tym pierwszym tytułem drużynowego mistrza Polski zdobytym pod wodzą trenera Piotra Barona, a tym tegorocznym, bo to też właśnie było inaczej. Było świętowanie na obcym torze, trzeba było przyjechać do Leszna, tam się spotkać się z kibicami w 2017. Teraz to wszystko kończyło się na popularnym smoku. Jest różnica, panowie? Bartek, od ciebie zacznijmy.
Ja myślę, że w zeszłym roku to tak troszkę inaczej smakowało, bo ten do 15 biegu jeszcze nic nie było po prostu wiadomo. Tak jak tutaj pan wspomniał, że to było na meczu wyjazdowym, gdzieś tam te głosy były podzielone, że tak powiem, że tu była część za Wrocławiem, część za Leszem, a w tym roku jednak cały sezon byliśmy tymi liderami, mimo tego, że tam 2 razy była jakaś coś nie tak, poszło naszej myśli, ale to jest tylko i wyłącznie sport, ale cały czas byliśmy na tej pierwszym miejscu w tabeli. Troszkę inaczej, ale tytuł mistrzowski jeszcze smakuje tak samo.
No właśnie, było świętowanie od razu, na bieżąco, bez żadnych przejazdów tutaj.
Wiem, czy to świętowanie to jeszcze jako takiego może nie było. Oczywiście, żeśmy się cieszyli, polały się szampany, ale nie wiem, jakoś tak zupełnie spokojnie było. Mi się najbardziej podobało to, że jak zakończyliśmy finał u siebie, ten, o którym mówisz, ten drugi finał, to niesamowitą różnicę robili przede wszystkim kibice, tak? Jeżeli mamy pełen stadion i na trybunach jest ten doping, to było coś pięknego, co warto było na pewno przeżyć. We Wrocławiu było też fajnie 2 lata temu, natomiast no to 2 różne tytuły. Pierwszy bez presji, gdzie pojechaliśmy z 4 miejsca, zdobyliśmy tytuł mistrza Polski, drugi, tak jak Bartek powiedział, z miejsca już lidera, to było ciężkie, ale za to wynagrodzili nam kibice w tym ostatnim finałowym meczu.
No właśnie, to było piękne i cudowne zakończenie dla leszczyńskich Byków po finałowych spotkaniach z drużyną z Gorzowa. Na zegarze 26 minut po godzinie 22 na antenie Radia Poznań audycja, która nazywa się Sportowa Arena. Zanim o przyszłości będę troszkę starał się wydrążyć odpowiedzi od naszych gości, to teraz chwila muzycznego oddechu i potem ciąg dalszy spotkania z Ireneuszem Igielskim, Piotrem Baronem i Bartoszem Smektałą.
1, 2, 3, 4. Sportowa Arena.
Dzisiaj żużlowe wydanie Sportowej Areny Radia Poznań. 618-654-654 to telefon do naszego studia, gdyby Państwo chcieli porozmawiać z naszymi gośćmi. A dzisiaj przedstawiciele mistrzowskiej ekipy FOGO Unii Leszno, dyrektor zarządzający Ireneusz Gielski, menedżer Piotr Baron i znakomity zawodnik, wciąż młody zawodnik Bartosz Smektała są z nami. Oczywiście zapis internetowy naszej rozmowy jutro pojawi się na stronie www.radiopoznań.fm. Także realizuje zapis filmowy z tego spotkania Wojtek Wardań i także jutro Państwo na naszym radiowym kanale na YouTubie będą mogli obejrzeć nasze spotkanie w studiu tu przy Berwińskiego w Poznaniu, gdzie nasi goście z Leszna dojechali. Proszę Państwa, teraz pytanie, jeszcze zostanę przez chwilę w tym sezonie 2018 i zaczynamy od menedżera Piotra Barona. Tak zerkam do swoich ściąg. Emil Sajfutdinow, średnia na mecz 10,11 punktu, Piotr Pawlicki 8,87, Janusz Kołodziej 8, Bartosz Smektała 6,72, Hampel 8,17, Dominik Kubera 5,19, Brady Kurcy 5,00. Gdyby pan miał taką symulację robić przed sezonem 2018, to byłaby podobna? Ktoś na plus, ktoś na minus? Czy wszyscy zrobili swoje? Ale to byłaby zbyt prosta odpowiedź.
Czy wszyscy zrobili swoje? Oczywiście zrobiliśmy tytuł i tu też nie ma o czym
nie
mówić.
No,
dobra. Ale tak szczerze, gdzieś tam patrząc zupełnie z tyłu, to oczywiście oczekujemy od niektórych zawodników troszeczkę więcej. Ale też myślę, że zawodnicy po sezonie naszły refleksje co niektórych zawodników, co jeszcze muszą poprawić. Ten sezon nam pokazał, ile mankamentów jeszcze robimy źle i które musimy wyeliminować. I wierzę w to, że te średnie, które tutaj są, większość zawodników może spokojnie poprawić. Myślę, że mamy potencjał przynajmniej o 30% większy, jak w tej chwili pokazaliśmy. Jest kwestia tylko, czy uda nam się trafić w odpowiedni sprzęt, w odpowiednim momencie, czy też nie, bo z tym mieliśmy sporo kłopotów w tym roku. Gdzieś mieliśmy straszną dziurę taką sprzętową i w lipcu, gdzie te silniki bardzo ciepło się zrobiły, przestały jechać. Musieliśmy trochę poszukać też nowych tunerów i tak dalej. Wiele było do poprawienia i to poprawiliśmy, a myślę, że te wnioski, które wyciągnęliśmy w tym roku, nie powtórzą się na kolejny sezon.
Walka i radość z drużynowego mistrzostwa Polski to jest dla kibiców zawsze coś najpiękniejszego, ale jednak w większości to są starty indywidualne. No i Bartosz Smektała, indywidualny mistrz świata juniorów, właściwie rzutem na taśmę. To jest taki impuls, żeby w sporcie walczyć do samego końca, kiedy wszyscy już znowu rozdawali medale trochę wcześniej przed tymi zawodami w Pardowicach finałowymi właśnie w IMS juniorów, a ty pojechałeś, podobno z rodziną nawet pojechałeś i wygrałeś.
No to akurat tak się wszystko pokładało, po prostu myślę, że po prostu miałem też szczęście, wiadomo, to też zależało od dyspozycji.
W sporcie bez tego elementu ciężko żyć.
Tak, dokładnie. Musi być szczęście w sporcie. Tak, to były bardzo ważne zawody dla mnie, tym bardziej, że pierwszy raz od kilku lat na zawody przyjechała moja mama. Zresztą ja nic o tym nie wiedziałem, ale widocznie...
Niesamowita.
Coś musiało być.
To fluidy jakieś na pewno. Mamy to wiedzą.
Chyba tak.
Kiedy się pojawić. I teraz... pokazałeś niejednokrotnie odporność, już nie będzie tego pytania, czy Saduwa, czy nie Saduwa. Mówiąc tak trochę kolokwialnie, to teraz zapytam, bo też się od razu potem pojawiają, to mówię, to takie pewne opinie od ściany do ściany trochę. Też była cała litania tych, którzy mogą być potencjalnymi mistrzami świata już w tym dorosłym speedwayu. I tak byłeś delikatnie wymieniany, a teraz po tym mistrzostwie świata juniorów chyba już wszyscy wiedzą, że papiery na mistrza świata, na zwycięzcę Grand Prix też masz. Tak to jest?
Myślę, że to chyba będzie przede wszystkim zależało od tego, jak będę po prostu dalej pracował. Ja wiem, wiadomo, to było moim marzeniem, udało się to spełnić, ale wiem, co chciałbym robić za kilka lat i w którym miejscu po prostu być, więc dlatego... Fajnie, okej, okay. Ten tytuł jest dla mnie bardzo ważny, ale tak naprawdę teraz jeszcze troszkę sobie dam, żeby się tym pocieszyć, ale za chwilę trzeba brać się do pracy, bo wiadomo, przyszły rok jest moim ostatnim w gronie juniorów, czeka mnie potem wiek seniorski, nowe wyzwania, więc po prostu to to jak tam ludzie mówią, to wiadomo, to gdzieś tam chodzi pewnie też przez te wyniki, ale ja mam swój cel i po prostu będę do niego dążył.
No właśnie, sporty indywidualne, ale skoro jeździ się w takim otoczeniu, skoro zdobywacie w cuglach drużynowe mistrzostwo świata juniorów, to znaczy, że ta fala idzie i to jest też taki element napędzający. Rywalizacja jakby... Pewnie, że no stanowicie team, jazda w biało-czerwonych plastronach to zawsze coś niesamowitego, coś co no ciarki aż przechodzą, kiedy ogląda się wasze występy, ale jednocześnie jest się w mocnym otoczeniu chłopaków, którzy też marzą pewnie o zdobywaniu kolejnych wielkich laurów. Zergacie na siebie?
Reprezentacja Polski jest bardzo mocna, bardzo, ale właśnie. Chłopacy z zagranicy też nie są gorsi, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki rywalizacji możemy być dobrymi zawodnikami. Gdyby tej rywalizacji nie było, no to...
Nawet tej wewnętrznej, międzykrajowej, tak to nazwijmy.
Tak, tak. Wiadomo, że to wszystko musi być na takiej sportowej rywalizacji, ale każdy gdzieś tam, dzisiaj jeden pojedzie lepiej, no to a ten drugi chce być na drugi dzień lepszy od niego. No, ale to wiadomo, na szczęście wszystko jest na bardzo dobrym poziomie.
Zazdroszczę wam tej ekipy juniorskiej, jeśli chodzi o FOGO Unię Leszno. Jest szansa, że przez lata będą zazdrościć w innych krajowych żużlowych ośrodkach, panie trenerze?
Myślę, że jest spora szansa. Mamy bardzo, bardzo fajnych młodych chłopaków, którzy będą szykowani do tego, żeby wchodzić po kolei na miejsca i Bartka, i Dominika z czasem. Jest kilka nazwisk, które już się pojawiają u nas w klubie. Zobaczymy, jak się będą te kariery tych chłopaków rozwijały, ale mają szanse ogromne przede wszystkim z tego punktu, że są w dobrym klubie, który o nich będzie dbał. Przede wszystkim są w klubie, który pomoże im sfinansować to, żeby dążyć do wielkich sukcesów, bo to, że Bartek doszedł do wielkich sukcesów, Dominik i tak dalej, to jest wszystko poparte też poprzez klub, który w bardzo dużym stopniu to wszystko finansuje. Oczywiście są również sponsorzy, którym należy podziękować, ale przede wszystkim trzeba zacząć, że pierwszy etap, wtedy kiedy się nie osiąga jeszcze sukcesów, to klub wiele rzeczy zabezpiecza i myślę, że ci chłopcy mają sporą taką, myślę, że nawet sporo szczęścia, że są w takim, a nie w innym klubie.
A z drugiej strony chyba też klub ma szczęście, że jednak w tej okolicy rodzą się talenty, panie dyrektorze, żużlowe, no bo to nie jest już przypadek, bo tak nawet nawiązując do tego świętowania, do tych wizyt, spotykacie mnóstwo na pewno młodych kibiców. To też działa na wyobraźnię.
Tak, oczywiście. Znaczy, po pierwsze mamy szczęście faktycznie, że region leszczyński jest no, bardzo mocno związany ze sportem żużlowym i no i pewnie mamy trochę więcej chętnych do tych szkółek i do chłopaków do uprawiania sportu żużlowego, ale wydaje mi się, że też co jest ważne, to jest później to, co się dalej dzieje z tymi chłopcami, tak? Wiadomo, to jest to, co tutaj Piotr powiedział, bo ściągnąć, zachęcić kogoś to jest jedno, ale później odpowiednio poprowadzić, zadbać, wytłumaczyć, nauczyć i zainwestować poprzez klub, to już jest w ogóle... To już jest w ogóle całkiem co innego. Tutaj sam powiedziałeś, że zazdroszczą nam inne kluby. Pewnie tak, ale tak naprawdę każdy klub może robić to, co my robimy, tak? No a jakoś no, w Polsce przyjęło się, że jest Leszno, jest Gorzów, jest jeszcze pewnie parę innych ośrodków, które trochę dbają i starają się szkolić, a później jest długo, długo nic. Także my po części cieszymy się, że akurat jesteśmy tak odbierani przez środowisko. Super strzałem było chociażby przejęcie klubu z Rawicza, drugoligowego. Pewnie za chwilę też na ten temat będziemy rozmawiać. Jest to dodatkowa możliwość tych naszych chłopaków do objeżdżenia, oczywiście, bo to trener może sam powiedzieć, no nawet najlepszy trening nie da tyle, co zwykłe zawody, tak? A jednak jest już ten tryb meczowy, jest to całe przygotowanie, mimo tego, że jest to druga liga tylko, ale dla tych chłopaków jest to aż druga liga, bo to są wszyscy młodzi chłopcy po licencji, którzy tak naprawdę mają gdzie zdobywać te swoje szlify. Jest to naprawdę super szkoła życia dla nich. Ja mam nadzieję, że za parę lat tak naprawdę my zaczniemy te owoce wszystkie zbierać.
Tutaj fajnie.
Jeszcze przepraszam,
właśnie.
Ja się wtrącę, bo żeśmy powiedzieli wszystko prawie o zawodnikach, o klubie, a nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, że jeszcze mamy wspaniałego szkoleniowca Romana Jankowskiego, który te dzieci też...
Na pewno by to nazwisko
też wypycha i tutaj nie możemy zapomnieć, bo Roman robi tą najcięższą pracę z tymi chłopcami, których się i należy przebrać i tych szlifów pierwszych nauczyć i tutaj myślę, że klub z Deszna również może się cieszyć tym, że jest
Roman. Wielkie oklaski też dostał pan Roman, popularny Jankes, przed meczem Polska-Szwecja tutaj na poznańskim Golęcinie, kiedy trafiał do tej galerii reprezentacyjnych sław.
Trzeba też przypomnieć, że dostał złotego szczakiela, tak? Jest to nagroda specjalna, przyznawana przez władze Ekstraligi Żużlowej i Polskiego Związku Motorowego. Nasza legenda, wielki trener Roman Jankowski dostał złotego szczakiela właśnie w ramach podziękowania za to i zasług za to wszystko, co wkłada w szkolenie młodzieży.
No właśnie, o to chciałem zapytać, czy zdarzyło się tak, czy nie wiem, czy właśnie Roman Jankowski, czy Piotr Baron, kiedyś oglądając zawodników, którzy przygotowują się na przykład do licencji, podeszli gdzieś tam do klubu, czy do prezesa Rusieckiego, czy do Ilka Gierskiego i powiedzieli, kurczę, ten to będzie jeździł. Było coś takiego ostatnio?
Często jest. Często jest, także... No,
I rzadko się mylą?
No, na całe szczęście tak, także coś w tym jest, bo jednak trener Roman no, ma to poważanie i przede wszystkim wśród tych chłopców, i, no ale też generalnie w ogóle w Lesznie, tak?
Tak, bo... to powiedział o Bartku, tak? Że będzie tak jeździł, jak jeździ?
Nikt
sam przyszedł, powiedział, to ja będę wygrywał.
Średnio kręcił kółka, a myślę, w pewnym momencie znalazł się w Lesznie i zaczął te kółka kręcić i wtedy trener Roman podszedł, mówi, kurde, zobaczcie, ten ale będzie trzymał gaz w przyszłości. No,
no
i proszę.
Proszę bardzo.
No inaczej 4 lata tam by się jeździł też widzę, tak? Tak. Gdyby było inne myślenie.
61 8 654 654, telefon do naszego studia. Poproszę naszych gości, załóżcie panowie słuchawki, bo zdaje się, że mamy połączenie z naszym słuchaczem. Halo, dobry wieczór.
Dobrze, kłaniam się, bardzo miło, nazywam się Kołodziej J, czyli Jarosław. Mam 55 lat i bardzo, bardzo całe życie kibicuję Unii Leszno. Kocham ten klub, uwielbiam. Ale proszę mi powiedzieć, czcigodni goście, taką jedną rzecz. U was jeździ człowiek, który nazywa się Janusz Kołodziej. Ma 21 lat mniej ode mnie. Proszę powiedzieć mi, jakim jest człowiekiem? Czy jest nerwus, czy jest raptus, bo też jemu kibicuję. Kocham Unię Leszno i kibicuję całe życie Januszowi Kołodziejowi. Czy mogę parę zdań się dowiedzieć, jakim on jest człowiekiem? Nie z gazety, bo w gazecie tego nie wyczyta. Wiadomo, kupę punktów, ogromny talent i tak dalej. Ale jaki jest Janusz Kołodziej prywatnie? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
Nie wiem, czy RODO na to pozwala, ale spróbujemy tutaj menedżera i...
Zamieniam się słuch. Fajnie. Jaki jest prywatnie? Czy łowi ryby? Czy no nie wiem, jakie ma hobby, czym się zajmuje, jakim jest człowiekiem?
To rozumiem teraz, dlaczego pan tak podpytuje pięknie, bo nazwisko panu włączy, a rodzinnie nie jesteście związani.
Nie,
czy to
nie,
kuzyn zadzwonił Janusza?
Dokładnie.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No to dobra, to w takim razie dajmy chwilę szczęścia naszemu słuchaczowi o pięknym nazwisku Kołodziej i o Januszu Kołodzieju dwa słowa. Dla mnie, jeżeli chodzi o kontakty takie medialne, rewelacja pełna. Tyle powiem, bo miałem
parę wywiadów nagrywać. To może inaczej, bo Janusza, którego znamy na torze i jego waleczność i ten bardzo silny charakter, kiedy potrafi wygrywać, to w życiu wydaje się Janusz zupełnie inny, bardzo spokojny, stonowany chłopak, który wie, czego chce, dążący do celu, z całą pewnością mega pracowity. Hobby oczywiście również ma, bo Janek, z tego co się orientuje, to bardzo lubi samochodami się gdzieś tam pościgać i myślę, że cały wolny czas, kiedy może, to oczywiście jeździ, ale no Januszu można powiedzieć kupę tylko ciepłych słów. To jest facet, który absolutnie... nie boi się przekroczyć jakichś granic, gdzie czasami mecze ustawiamy, trudne numery do jazdy i tak dalej. To jest facet, który absolutnie nie wprowadza konfliktów do drużyny. Przeciwnie, próbuje z tym wszystkim się pogodzić, pokazać, że on jednak jest liderem i on zrobi to choćby z każdego numeru, ale jako człowiek myślę, że i Bartek może powiedzieć, ja traktuję Janusza bynajmniej jako świetnego sportowca, człowieka, ale myślę, że też po części bardzo dobrego kolegę i myślę, że Janek jest tak fajnym kolegą nie tylko dla mnie, ale dla całej części zespołu i też teamu.
Właśnie tak sobie szybko tutaj odejmuję, byłem co prawda w klasie matematycznej, ale dawno już temu, 14 lat jest starszy od ciebie Janusz Kołodziej. Bartek, coś podpowiada czasami? Fajny chłop?
Jak ja zaczynałem jeździć na żużlu, to wtedy Janusz Kołodziej w Unii Leszno był w takiej bardzo szczytowej formie i zawsze go gdzieś tam podglądałem.
Czyli 20-2-11, tak?
Tak jest, 20-2-11, ale kiedy miałem okazję pierwszy raz z nim porozmawiać, kiedy przyszedł tutaj do Unii Leszno, no to opowiadałem w domu, jak tylko wróciłem, że to jest niemożliwe, jak taki starszy, oczywiście bez obrazu Janusz, ale oczywiście do mnie jesteś dużo starszy i jak on umie fajnie nawiązać kontakt z młodymi ludźmi, jak fajnie umie przekazać wiedzę. To jest bardzo ważne.
A przy okazji... Już jeszcze odbierzmy telefon, proszę nie zapomnieć tego wątku. Panie Irku, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Andrzak.
Witamy.
Ja witam przedstawicieli żużlowej Barcelony, bo takie określenie słyszałem też o Unireszno, bardzo mi się podobało. Gratuluję oczywiście kolejnego Mistrzostwa Polski. A moje pytanie też związane jest takie trochę rodzinne, jak mój poprzednik. Rodzinne dlatego, że ja i syn jesteśmy wielkopolaninami, a żona i córka to Lubuszanki. No i po pierwszych ruchach transferowych można chyba wysnuć wniosek, kto będzie rozdawał karty w przyszłym sezonie. Nie będę pytał o pierwsze miejsce, bo to wiadomo, kto to będzie, ale czy Falubas ma szansę na udział w finale? Dziękuję, pozdrawiam.
Wrócimy do tematu, bo jeszcze sobie zostawiłem ten wątek sezonu 2019. Chciał pan coś powiedzieć, panie Reczku?
Znaczy, ja, kończąc temat Janusza, tak, to oprócz tego, co tutaj chłopacy już powiedzieli, to strasznie pracowity jest Janusz. Strasznie pracowity, podchodzi bardzo profesjonalnie do swoich obowiązków, zawsze punktualny. Ja złego słowa naprawdę nie można powiedzieć, bo na każdą akcję, jak gdzieś jest zbiórka w klubie albo coś, no to pierwszy, albo jeden z pierwszych, który jest w klubie zawsze ubrany odpowiednio i przygotowany, to jest to właśnie Janek. Mimo tego, no, że mieszka chyba tak naprawdę najdalej z was wszystkich, tak? Bo jednak bazę ma cały czas w okolicach Tarnowa, także no ma co jechać, ale jest zawsze z nami.
Czyli
jest
bierze zakładkę czasową, żeby dojechać. No,
trochę tam ma tej drogi, także...
Dobra, skoro zrobiło się tak hobbystycznie troszkę o Januszu porozmawialiśmy, Bartka przepytamy, niech trochę się narazi kolegom, kto jest największym śmieszkiem w drużynie?
No to myślę, że Janusz, bo on zawsze lubi opowiadać kawałek.
Wszystko wyjdzie na to, że Janusz najbardziej pracowity, to już załatwił tę odpowiedź dyrektor Igielski.
Ale myślę, że ogólnie jako cała drużyna zawsze jest fajna atmosfera i po zawodach, przed zawodami zawsze każdy jest tym śmieszkiem, bo każdy coś fajnego powie i fajną atmosferę prowadzimy przed i w trakcie i po zawodach.
A jakiś kawał sobie wzajemnie potraficie zrobić? Czy jest to na tyle niebezpieczny sport, że nie? No bo wiadomo, że tam piłkarze sobie gwoździami w szatni przebijają na przykład buty i tak dalej, ale to takie głupotki.
A nie, ale to już jest dobry ten, na przyszły rok.
Dobry pomysł, nie?
Na przyszłym roku, jak się spotkamy, to może...
Dobrze. Dobra, to jeszcze poproszę pana Piotra Barona. Krótka taka charakterystyka, no znają tych kibice, tych zawodników, ale może słucha ktoś, kto mniej się speedwayem interesuje, a nazwisko gdzieś tam zabrzmiało. Jednym zdaniem, Emil Sajfudinow.
Emil Sajfudinow, myślę, że bardzo pracowity facet, który wie, czego chce i myślę, że sporo wnosi do zespołu, bardzo dużo wnosi do zespołu. Myślę, że jest to facet, który potrafi się jeszcze dużo, dużo mocniej pod względem sportowym rozwinąć. Myślę, że Emil wchodzi na właściwe tory. Po kontuzji, którą miał 3 lata temu, zdaje się, tak? To powolutku gdzieś tam się rozwija, ale idzie w dobrą stronę. Dzisiaj nawet rozmawialiśmy o Emilu i tutaj sobie tak zadajemy pytanie, kto jest Emilem w zespole? No i teraz biorąc 4 lata ostatnie, jeden rok kontuzja Emila, prawie spadek z ligi, tak? Więc sama nasuwa się odpowiedź, kim jest Emil w drużynie.
Piotr Pawlicki, barwna postać.
Barwna, mega utalentowany facet, taki troszkę samograj, ale sportowiec taki, który wie, czego chce, jak przychodzą te najtrudniejsze momenty, to potrafi się z całą pewnością zmobilizować i wtedy daje z siebie wszystko. Z całą pewnością jest to człowiek, który bardzo kocha swój klub.
Jarosław Hampel, Dominik Kubera, Brady Kurz, tak przyjedźmy.
No to jeżeli mówimy o Jarku, to zacznijmy od Jarka. Jarek bardzo stabilny, ale też pokazał w tym roku, że jest bardzo, bardzo pracowity, który cały czas idzie do przodu. Myślę, że też na Jarka będziemy mogli liczyć w kolejnych sezonach. Z całą pewnością jest to człowiek, który bardzo, ale to bardzo chciał zostać w Unii Leszno po tym sezonie i to nas oczywiście cieszy, bo też...
I też kapitalny powrót po naprawdę ciężkiej kontuzji.
Bardzo ciężkiej kontuzji. Jarek, pomimo tego, że chyba jest najstarszy, tak, u nas w drużynie, ale jest to facet, który na pewno będzie się rozwijał. Brady Kurz, no młoda taka dusza, która do nas przyjechała. Bardzo fajny kolega, myślę, dla całego teamu i człowiek, który też może pokazać, na co go stać. Ten sezon był taki zapoznawczy dla niego w Ekstralidze, żeby przejechać wszystkie nasze tory i to wcale nie jest łatwe. Ale też przyjechał jak wielu z zagranicznych torów, czyli z Anglii, gdzie tak naprawdę to przywiózł trochę motocykli, ale właściwie więcej można powiedzieć, że było aluminium jak dobrego sprzętu. Dzisiaj liga go zweryfikowała, potrafi facet dostroić sobie motocykle, zaczyna szukać, dbać o to, jeżeli zrozumie, że w Polsce sprzęt to jest 70, być może 80% zawodnika, to będziemy mieli z niego pociechę. Dominik Kubera, no młody wilk, tak jak i Bartek, oni są mega zdolni, mega pracowici, co mnie cieszy najbardziej, bardzo skromni i wiedząc czego chcą oczywiście, żeby w sporcie Dominik zresztą pokazał, choćby gdzie facet jest z problemami, z wagą, bo gdzieś tam jak odrobinę sobie popuści, to ta waga rośnie. W tym roku pokazał, że jest sportowcem od początku do końca. Nie dość, że ta waga została, to jeszcze poszła w dół, więc myślę, że Dominik cały czas goni tutaj Bartka. Fakt jest taki, że też jeden sezon krócej jeździ, Bartek, od ciebie, no nie? Jeżeli mam na myśli tutaj ligę i ten rok... To jest delikatna różnica, która w tej chwili powolutku się zaciera. No i kto nam został? Bartek Smektała, tak?
Tak, tak.
I Bartek Smektała nam został. No cóż dużo mówić. Ja mogę powiedzieć, już nieraz Bartkowi mówiłem, jak przyszedłem do Leszna, to jakby mi ktoś powiedział, że Bartek zrobi takie wyniki, jakie zrobił, to byłem wtedy zaskoczony. Dzisiaj nie jestem niczym zaskoczony. Bartek mi pokazał, że jest mega ambitnym zawodnikiem, wiedzącym czego chce, pokazał również, tak jak w tym roku mówimy o Mistrzostwie Świata, to co zrobił to był fenomen, bo medale były zawieszone już dla Drabika, tak, a Bartek pojechał bez żadnych skrupułów, wali 21 punktów, to o czym świadczy? To świadczy o tym, że facet ma ogromny talent do tego co robi, fajna, mądra jazda.
To ja zaryzykuję. Dzisiaj tak chodziłem po radiu i tak opowiadałem, kto będzie gościem w Sportowej Arenie. Niektórzy dopytywali. Ja powiedziałem, że będzie i trener Baron, i dyrektor, no i będzie człowiek, który na pewno zdobędzie indywidualne mistrzostwo świata w cyklu Grand Prix. Nie jesteś obrażony na mnie, Bartek? Także tak poszedłem? Spompowanie balonika?
Poprzeczka wysoko, ale to
tak,
oczywiście...
Tak mówiłem, mam świadków.
To jest moje marzenie, ale trzeba jeszcze dużo pracować.
To w takim razie pracujemy. W radiu powinno się dbać absolutnie o czystość języka, a ja chciałem powiedzieć, że jestem trochę przerażony pozytywnie, patrząc na dyrektora Jagielskiego. No to kurczę, takim dream teamem dowodzić. To jest, no... Bułeczka z masłem, z miodzikiem.
Nie.
Bajka, to, no zero, no, to tak zero stresów.
Tak,
odpowiedni trener, menedżer gwarantuje określoną liczbę zdobytych punktów. Formacja juniorska wciąż jest zabezpieczona. Już tam naciskają następni.
Sajfudinow,
Pracuś, tak. Kołodziej, Pracuś, Pawlicki, trochę nieobliczalny, ale wielki talent, który musi zdobywać punkty. Nic, tylko pracować w ogólni.
Istny samograj i pewnie to tak wygląda z zewnątrz, także pewnie coś w tym jest, w tym co mówisz, ale nie, proszę nam wierzyć, jest to ciężka praca, jednak mimo wszystko jest to dalej tylko i wyłącznie sport. To tutaj tyle rzeczy może pójść nie tak, tyle rzeczy może się skomplikować przed sezonem, w trakcie sezonu, tak? Jest tyle drobnych rzeczy, czynników, które mają wpływ na końcowy wynik tego zespołu, tak? Ja wiem, że to jest cały czas 7 zawodników i my akurat mamy to szczęście, że w pierwszej 20 naszych zawodników w tym roku my mieliśmy 5 zawodników, tak? Bo Emil skończył na 6 miejscu pod względem średnich, tak? Mhm. I później zaraz był Piotr, był Janusz,
Piotrek 13, Janusz na 15, Bartek 18, Jarek Kampel 19.
Dokładnie,
jestem
tak?
Przygotowany.
Tak, oczywiście, my też. Także no, także cyfry to jest jedno, ale takie później złożenie tego i koordynowanie tego wszystkiego i zarządzanie gdzieś tam tym wszystkim i przygotowanie przede wszystkim w odpowiednim momencie.
No to ile było wizyt, ja muszę coś znaleźć, to ile było wizyt w sezonie 2018 ze strony przedstawicieli sztabu trenerskiego, zawodników z totalnym narzekaniem u dyrektora Jagielskiego. No policz.
No,
5, 7, 10.
Nie, pewnie parę było, ale...
Nie, ale to nie jest tak, że to samo się kręci. Pan mi wierzy, że my ile
troszkę
razy chodzimy gdzieś tam,
jasne,
do Irka, chodzimy i do członków zarządu, to jest... Tak. Kupę takich dużo problemów, których tak się oczywiście nie widzi, bo my wychodzimy na tor, gdzie już jesteśmy przygotowani, ale tak prawda jest taka, że od poniedziałku do tej niedzieli to jest więcej problemów jak czystej głowy.
Przed chwilą mówiliśmy o tych detalach, ja proponuję, bo tak zerkam na zegar, fajnie nam się rozmawia, ale czas biegnie, jak też prawie cztery okrążenia każdego wyścigu różlowego. Początek przygotowań?
Początek przygotowań 26 listopada, 3 grudzień.
Przyspieszony w porównaniu z tym, co działo się w cyklu?
Przechodzimy tydzień wcześniej, z tego względu, że 3 grudnia mamy badania na WF-ie we Wrocławiu, testy Wingate'a i tam zawodnicy będą je przechodzić. Chcemy od stycznia już tak konkretnie pełną parą ruszyć, a musieliśmy zacząć tydzień wcześniej, żeby te organizmy mimo wszystko przyzwyczaić do ogromnego wysiłku.
Koło trener oddaje później w ręce do tej obróbki motorycznej zawodników?
Obróbkę motoryczną też drugi rok z rzędu będziemy mieli Tomka Skrzypka, który jest trenerem kadry narodowej też K1 zdaje się i to jest człowiek, który z nami współpracuje nie tylko zimą, ale również cały rok, jest z nami również na meczach, gdzie pilnuje tej mentalnej strony i Tomek po ubiegłym roku można śmiało powiedzieć, że wszystkie założenia, które założył, one się sprawdziły, więc jesteśmy po raz kolejny zaufamy Tomkowi.
A to się sprawdziło, przekładając na język praktyki, przerodziło się, że nie było jakichś poważnych, prawda, kontuzji.
No nie było kontuzji, ale też Tomek bardzo o to dba. Wiadomo, że jak się gdzieś tam motocyklem dostanie, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o cały sezon, żadnej kontuzji nie mieliśmy. To, że Dominikowi gdzieś tam paluchy uciechało, ale to był zbieg okoliczności. Na pewno nie można mówić o jakiejś kontuzji, która mogła wynikać z braku przygotowania. I tutaj pod tym względem przez lata wszystkie, gdzie z Tomkiem miałem okazję pracować, tych kontuzji naprawdę było niewiele i oby tak zostało również i w tym roku.
Panie dyrektorze, 1 listopada otwarte okienko transferowe, jakieś wielkie roszady, bo musimy nawiązać do, żeby odpowiedzieć się słuchaczowi,
naszemu
właśnie, który ma żonę Lubuszankę, pan Sławek, tak.
No, okienko transferowe zostało otwarte, a w Lesznie cisza jakaś, tak.
Żadnych busów nie widać.
Żadnych busów nie widać, żadne bomby nie spadają, w przeciwieństwie do naszych przyjaciół z Zielonej Góry, których pewnie też serdecznie tutaj pozdrawiamy, bo ja nie ukrywam, że z Falazem łączą nas dobre i sympatyczne relacje. Mówię tutaj o takich relacjach właśnie między klubami, między ludźmi pracującymi, także wiemy, że przy tych później meczach na szczycie oni kibicują nam, jeżeli jest potrzeba, my kibicujemy też im, także fajnie. Obserwujemy z takim dosyć dużym zaciekawieniem, co tam się dzieje w tej Zielonej Górze, bo bomby spadają tam w tej Zielonej Górze, codziennie inna bomba leci, także widać, że tam...
No dobra, a będzie jakaś bomba w Fogo Unii Leszno?
No bomba już była w Fogo Unii Leszno dzień po finale, bo prezes Rusiecki ogłosił, że jedziemy niezmienionym składem, także to była chyba taka bomba, która ucięła bardzo szybko bardzo dużo spekulacji, bo pewnie dobrze jeszcze inni prezesi nie zdążyli chwycić za telefony, a u nas prezes Rusiecki powiedział, koniec, nie ma.
A nie jest to ryzykowne, panie trenerze?
Czy to jest ryzykowne? Można powiedzieć, że po części tak, ale ja też jeździłem w drużynie, gdzie zdobyliśmy 3 razy tytuł mistrza Polski pod rząd i ten skład tak naprawdę nie był zmieniany, więc z całą pewnością jest to możliwe pojechanie takim składem. Oczywiście będziemy musieli dużo bardziej się wszyscy motywować i to nie ulega wątpliwości, tak? Ale przy tak zdolnej młodzieży i zdolnej seniorce myślę, że nawzajem będą się mobilizować do tego, żeby być jeszcze lepszym. Zresztą my też coś musimy robić, więc...
No właśnie,
będziemy również
fajnie, że udało mi się nie powiedzieć, co powiedział trener, nawiązując do swojej żużlowej kariery, zdobycie 3 razy pod rząd tytułu mistrza Polski. No to tego wam życzę.
No my w Lesznie też mamy swój cel, bo przecież wszyscy pamiętają pewnie złote czasy Unii Leszno, pamiętny sezon 87, później 88 i zakończony kolejnym trzecim
złotem. Bardzo fajna publikacja Wiesia Dobruszka,
dokładnie
ostatnio
tak,
poświęcona tym złotym latom.
89 rok, tak, 3 lata z rzędu, od tego sezonu nikomu nie udało się tego powtórzyć. No my już mamy 2 złota za sobą, no i powiem nieskromnie, że chcielibyśmy i też mamy też taki cel, tak, bo zawsze te cele trzeba sobie stawiać jak najlepsze. Chcielibyśmy, a co z tego wyjdzie, to sezon pokaże.
Jakoś jestem dziwnie przekonany, że to się zwyczajnie uda, patrząc na was. Dyrektor zarządzający Fogo Unii Leszno Ireneusz Igielski, menedżer Piotr Baron, dziękuję. I Bartosz Smektała, człowiek, który będzie zawojuje wszystkie tory świata. Ja jestem o tym święcie przekonany. Łukasz Kurzawski audycję zrealizował. Kłania się Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy za to spotkanie żużlowe w Sportowej Arenie. Do usłyszenia.